ponad rok, prawie w sumie półtora roku minęło do naszego ostatniego spotkania w ramach Radio Merito. Rozmawialiśmy wtedy o Romie i dzisiaj też o Romie będziemy rozmawiać. A mówiąc my, mam na myśli Marcina Ostrowskiego. Cześć Marcinie.
Witam serdecznie.
I mnie, czyli Filipa Macudę. Będziemy rozmawiać o Romie, o dziale Rosjan, którzy mają już ze sobą kilka spotkań, sporo też tematów około sportowych, około boiskowych, ale myślę, że rozpoczniemy sobie od tego, co działo się w ostatnią niedzielę, więc od spotkania na Stadio Olimpico. Roma podejmowała Monce, spotkanie o 12.30 i Serie A przyzwyczajała do tego, że te spotkania o 12.30 potrafią być ekscytujące.
To takie nie było.
Mówić, to nie było, więc jakie są twoje wrażenia po tym meczu?
Przede wszystkim no to był początek dnia, godzina 14.30, jak skończył się mecz, no ja byłem strasznie zmęczony, wypruty z emocji, tyle nerwów kosztowało to spotkanie, czułem się jakieś 5 lat starszy po tym meczu, zwłaszcza, że Monza dostała czerwoną kartkę na wczesnym etapie. No i całą drugą połowę graliśmy w przewadze. No i w ogóle nie było tego widać. Wręcz to Monza nie bała się grać w piłkę. Wychodziła z akcjami, z kontrami. Na tym się głównie opierała. Były strzały z dystansu. Była fantastyczna zmiana Vignato, który ożywił całą grę Moncy. No a u nas co? W Romie pomysł miliona i jednej wrzutki. No i traf chciał, że akurat...
Dobrą rzecz powiedziałeś. Wydaje mi się, że jakby ktoś zapytał nas, jaki to był mecz, to myślę, że słowo męczący. Męczący mecz, naprawdę, bo ja czułem aż taki fizyczny ból, jak oglądałem to spotkanie i zgadzam się z tobą, że skończył się przed 15, jeszcze można powiedzieć kawałek dnia i wydawać by się mogło, że człowiek powinien być taki żywy, no pełen energii, w sumie wolne, więc odpoczynek, a tymczasem to było taka katorga po prostu i ta bramka w 90 minucie, do której sobie jeszcze przejdziemy, bo była takim zwieńczeniem tych trudów Romy z całego tego sezonu, mam wrażenie, że często jest to bicie w mur, no tym razem udało się ten mur przebić, ale potworny był to mecz i napisałem nawet na Twitterze, że liczy się wynik, oczywiście to jest najważniejsze, nie piękna gra, ale potwornie się to oglądało, no trzeba to powiedzieć i podkreślić.
Nie spojrzysz sobie suche wyniki i zobaczysz. Oczywiście Ligę Europy trzeba wyłączyć poza nawias, bo mamy taką grupę, w której musimy zdobyć 15-16 punktów i to bez żadnej dyskusji, no ale patrzysz na samą ligę, masz 9-9 punktów w 3 ostatnich meczach, no ale mimo wszystko to nie wygląda dobrze. Mourinho niby ucieka spod topora, no ale dalekie to wszystko jest od ideału i szczerze patrząc w terminarz już w kolejne mecze, no nie ma wiele optymizmu. Zbliża się rozpędzony Inter, który może się po Romie przejechać tak naprawdę, patrząc na dyspozycję obu zespołów, no a na początku listopada jeszcze przecież derby Rzymu.
No tak, a z drugiej strony gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć to, że no to nie jest Roma cały czas w optymalnym ustawieniu, w optymalnym zestawieniu personalnym, bo problemy zdrowotne i Chrisa Smalinga ciągnące się od początku tego sezonu. Paulo Dybala też wypadł, Lorenzo Pellegrini. Wiemy, że tych zawodników generalnie no, cały czas gdzieś brakuje i wydaje mi się, że to jest trochę też problem cały czas z Jose Mourinho. Ja absolutnie nie przewiduję, że jakbyśmy tutaj mieli wszystkich zawodników do dyspozycji, to byśmy nagle grali spektakularnie i w ogóle tak jak kiedyś za Paulo Fonseca było modne określenie Fonsecalcio, że to była taka piękna gra, bardzo, bardzo ofensywna, optymistyczna, ale no gdzieś trzeba pamiętać, że Mourinho oczywiście no dostał Lukaku, dostał kilku zawodników, ale trochę cały czas szyje z tego, co ma i wydaje mi się, że mimo tego, że kilku zawodników rzeczywiście przyszło latem, to teraz te wyniki trzeba jednak docenić, że w tych trudnych jednak meczach pod takim względem, że no nie mamy pełnego składu do dyspozycji, udało się 4 razy z rzędu wygrać, okej, no 3 razy, bo nie bierzemy pod uwagę Ligi Europy, tak jak powiedziałeś, to no tutaj bym się doszukiwał tego optymizmu, no ale chyba tylko w tym, bo jak rzeczywiście spojrzymy w kalendarz, tak jak powiedziałeś, no będziemy jeszcze rozmawiać o tym, co stanie się pod koniec roku, na przełomie roku 2023 i 2024, to tam już tego optymizmu nie znajdziemy po prostu.
Ale generalnie tak porównując sobie kadry z poprzedniego sezonu i z obecnego sezonu, to wydaje mi się, że mimo wszystko sufit Romy w tym sezonie jest zawieszony znacznie wyżej. głównie za sprawą Lukaku, wiadomo, ale czy też Paredes to jest jakościowy transfer. Odpalił nam Belotti, co można liczyć jako kolejny transfer tak naprawdę, bo wygląda doskonale. Dobre przygotowanie fizyczne i to też się przekłada na jego akcje ofensywne.
Jest też Cristante, który jest w lepszej formie niż w poprzednim sezonie. Jest kilku zawodników, na których można to oprzeć generalnie.
Czy kibic Romy ma prawo pamiętać, że jego zawodnikiem jest Renato Sanchez? Czy nie? No,
ja bym powiedział tak, że w ogóle widziałem dużo różnych głosów, jak Renato Sanchez przychodził w letnim okienku transferowym. Wiem, że ty byłeś na tak, ja byłem raczej na nie. Właśnie z tego względu, o którym teraz powiedziałeś. No, ktoś, kto ogląda Romę, może już zapomnieć, że on jest tym piłkarzem, bo jego też wiecznie nie ma. No, wiemy, że wielu zawodników w Romie było takich, którzy dawali dużą jakość, ale generalnie no, cały czas ich nie było praktycznie, bo mieli problemy zdrowotne. No i obawiam się, że to będzie ten case. No, to jest tylko wypożyczenie, ale no, trudno jednak liczyć gdzieś na Renato Sancheza w dłuższej perspektywie, że jego cały czas nie ma. No, tak jak powiedziałeś, Paredes jest fajnym wzmocnieniem i na pewno wkomponował się w ten zespół błyskawicznie. To jest taki zawodnik, który zawsze daje 100% z siebie, kiedy gra akurat dla danego zespołu i myślę, że tutaj też to zaangażowanie trzeba podkreślić u Argentyńczyka. Nieźle wygląda Aouar, to są cały czas przebłyski. Bove solidnie, ale też bez jakiegoś błysku. No to jest, wiemy, że to jest zawodnik, który ma spore możliwości. Ja bym trochę więcej od niego oczekiwał w grze do przodu, bo mam wrażenie, że ma to wejście w pole karne. Pokazał to chociażby w meczu z Bayerem Leverkusen w poprzednim sezonie. Ale no mimo wszystko to Renato Sanchez miał być tym liderem środka pola. Miał być takim pracusiem i też piłkarzem do rozegrania. No a jego nie ma, więc de facto wzięliśmy, no nie chcę powiedzieć piłkarskiego trupa, no ale trochę tak to...
Trochę wygląda. Tak, no ale powiem Ci, że mi się podobała właśnie postawa Thiago Pinto na konferencji prasowej, bo od razu jak ten transfer był finalizowany, to się pojawiały takie głosy, że no ale przecież bierzecie gościa, który będzie leżał na kozetce przez większość sezonu, a on powiedział wprost, jeśli ten transfer nie wypali, to on to bierze na siebie i że to ten flop byłby jego winą, ale Renato Sanchez to jest piłkarz o takich umiejętnościach, że po prostu jego zdaniem warto było podjąć ryzyko.
No tak, tylko że na końcu gdzieś wina Thiago Pinto nie zagra w środku pola, a problemy w tym środku pola są, no niestety, i to też trzeba podkreślić, bo ja długo broniłem Thiago Pinto, w ogóle no parę ruchów naprawdę spektakularnych, jak chociażby zakontraktowanie Paulo Dybali i teraz to wypożyczenie Lukaku.
A właśnie ciężko jednoznacznie ocenić jego kadencję tak na dobrą sprawę, no bo sobie spojrzysz właśnie, masz Lukaku, masz Dybale, ale z drugiej strony masz tak, pieniądze przepalone na winę, na Szumurodowa, na kogoś tam jeszcze.
Na takiego czelika nawet.
No właśnie, brak konkretnego wahadłowego, problem w bramce, mimo że Rui Patricio zagrał chyba najlepszy mecz w tym sezonie z Moncą.
No, trudno jest mimo wszystko tak pochwalić Thiago Pinto, bo to też trzeba pamiętać, że miał dużo do sprzątania, mówiąc bardzo kolokwialnie, jeżeli chodzi o swoich poprzedników, o te wszystkie odpady, jak to nazywaliśmy między sobą, takie pozostałości po prostu po poprzednich kadencjach. No ale z drugiej strony jest już po prostu w Romie jakiś czas i wypadałoby, żeby te efekty jego pracy były jednak bardziej konkretne. Ja nie mam przekonania, że ta kadra jest kompletna, że w tej kadrze nie ma nawet liczebnie jakichś ubytków. To co mówisz, no prawe wahadło to jest po prostu jakiś koszmar, bo tak naprawdę Roma ma czterech piłkarzy, którzy mogą tam zagrać, a ja czuję jakby nie miała ani jednego, bo gdzieś Rick Karsdorp to nie jest ten zawodnik, którego chwaliliśmy przecież za kadencji już Jose Mourinho. Zeki Czelik drugi sezon z rzędu, no drugi sezon, bo przed poprzednim przyszedł. Też mam wrażenie, że tylko w Lidze Europy pokazuje się z niezłej strony. Dosyć fajny początek Christensena, ale teraz też usiadł na ławce, no nie siedzi na ławce z jakiegoś powodu. No i czwarty do tańca byłby jeszcze Nikola Zalewski, który może zagrać na pozycji prawego wahadłowego i Leonardo Spinazzola ewentualnie. Więc mamy de facto pięciu zawodników, którzy mogą wystąpić na tej pozycji. Ja nie czuję, żeby któryś z nich był ewidentnym takim pewniakiem, no powiedzmy jak Spinazzola jest na lewej stronie teraz pewniakiem, tak? Bo gdzieś gorsza dyspozycja Zalewskiego i to właśnie Włoch gra w pierwszym zestawieniu. nie mam takiego poczucia, a w takim ustawieniu, jakim gra Roma, 1-3-5-2, te wahadła są bardzo ważne i tam po prostu no, brakuje mi jakości. No, mam o to duży żal do Thiago Pinto.
A jeszcze, że trzeba sobie powiedzieć, że Spinazzola, jak na możliwości pozostałych kolegów, to rozgrywa akurat przyzwoity sezon. No.
Tak, absolutnie. Dlatego to powiedziałem o prawym wahadle. Tutaj to lewe na razie myślę, że nie ma się co martwić. No to też nie bez powodu Nikola Zaleski siedzi na ławce w tym sezonie. No bo do Spinazzoli relatywnie, patrząc na innych partnerów zespołu, można się najmniej przyczepić. No, bramka, dwie asysty, też w Lidze Europy gra mniej, gra po prostu w lidze. No i ta liga też jest gdzieś najważniejsza dla niego, mam wrażenie.
Jakiś czas temu wdałem się na Twitterze w dyskusję, że gdy Romy nie szło na początku sezonu, gdzie Roma zaliczyła najgorszy start od kilkudziesięciu lat bodaj, to była taka dyskusja, że Mourinho powinien przejść na czwórkę obrońców i skrzydłowych. No dobra, ale jedynym skrzydłowym w kadrze jest El Shaarawy i tu jest paradoks, że no, nie da się tego zrobić, nie da się tego wymyślić w żaden sposób.
Znaczy w takim zestawieniu mógłby grać na skrzydle drugim Nikola Zalewski, ale no to też na Boga zdecydujmy się, gdzie ten Nikola ma grać, jeżeli chodzi o Romę. Czy to ma być pozycja skrzydłowego, czy to ma być bardziej wahadło.
Ale to i tak musisz wymyślić dwóch bocznych obrońców i będziesz wybierał spośród wahadłowych, To jest paradoks całkowity.
No, znaczy, jak Christensen jeszcze byś, jak cię mogę dałby radę, tak ja nie mam przekonania do Spinazzoli w czwórce defensorów. Ja wiem, że on w kadrze tak grał, ale to jest cały czas zawodnik, który dużo lepiej atakuje niż broni. A no jednak grając w czwórce mam wrażenie, że jakieś proporcje powinny być tam jednak zachowane.
No tak, zdecydowanie, więc na ten moment nie ma żadnej dyskusji. No i tak, pojawiają się plotki o tym, że to ma być ostatni sezon José Mourinho. Fajnie, nie fajnie uważasz? No i kto za niego ewentualnie? Co sądzisz o kandydaturze Conte? Bo ja nie jestem przekonany, to jest z deszczu pod rynnę. Styl bardzo podobny. Brak potencjału pod jego grę tak naprawdę. Niewystarczająca kadra moim zdaniem. Też jego ogromne oczekiwania wobec ruchów transferowych, przez to przecież odszedł z Interu, że sprzedali mu dwóch ważnych zawodników, także z nim by było piekło.
No właśnie, pytanie, kto za Mourinho ewentualnie. No, to też jest takie mówienie, że zwolnimy trenera, no dobra, ale co dalej? No bo nie wiem, ja uważam, że potencjał kadrowy jest wyższy, jest większy niż w poprzednim sezonie i celem powinno być top 4. Ale tak z ręką na sercu, powiedzmy sobie, Marcin, czy...
Nie będzie.
Patrząc na Serie A, to Roma jest czwartą siłą tej ligi. No nie.
Nie.
No po prostu nie jest. No nie ma czwartej kadry, patrząc na to, jak wygląda kadra Milanu, jak wygląda kadra Interu, że jest ten Juventus, który też ma swoje problemy, ale generalnie no jakoś punktuje.
Przepycha.
Teraz też wygrał mecz, ma doświadczonego trenera, jest Napoli, jest Lazio, jest nawet Atalanta. To cały czas dziś mi się klaruje koło no, szóstego miejsca. Piąte, szóste miejsce. To jest mało.
No, za mało. I znowu modlitwy o Ligę Europy. Prawdopodobnie. No. Bo to umiemy...
Tak, nie można tak podchodzić do tego, że będziemy w lidze będziemy zajmować miejsca poza topową czwórką. Będziemy co roku walczyć o zwycięstwo w Lidze Europy. Bo do tego też trzeba mieć możliwości, przede wszystkim pod względem szerokości kadry. Tego też w Romie nie ma. I nie można patrzeć na Romę w taki sposób, że ten kolejny krok zostanie wykonany tylko wtedy, jeżeli wejdziemy do Ligi Mistrzów. Bo wtedy będą pieniądze i tak dalej. No nie. No niestety nie.
No tak, bo przecież nawet na przykładzie Lazio było widać, że samo wejście do Ligi Mistrzów nie wystarcza, bo oni się od niej regularnie odbijają. Już jak są w tych rozgrywkach. No co do Romy też możemy się zastanawiać, co by było, gdyby Taylor dał karnego, gdyby to, gdyby tamto, no ale czy jest sens? Nie możesz uzależniać całego sezonu tak naprawdę od jednego meczu, od tego, czy ci wyjdzie, czy nie. Zawsze możesz stracić gola z przypadku. No i takie właśnie nadzieje związane z Ligą Europy, no to nie są lekkie.
Znaczy ja bym bardzo chciał, żeby José Mourinho doprowadził do trzeciego finału z względu w Europie Romy, natomiast no, to też nie może być tak, że cała narracja Portugalczyka będzie się opierała na tym, że nie czepiajcie się ligi, bo zobaczcie, byliście dwa razy w finale europejskiego pucharu, a wcześniej nie byliście, tak, przez x lat. No bo gdzieś dla kibiców też jest ważna ta liga. Ważne są klasyki z Lazio, derby, ważny jest mecz z Interem, ważne są mecze z Milanem, z Juventusem, z Napoli. A jednak w tych meczach no Roma niestety regularnie dostaje bęcki. I to jest też smutne, bo no gdzieś Europa jest zawsze tylko dodatkiem. Mam wrażenie, że siłę realną zawsze pokazuje liga i to, jak w tej lidze idzie. No a gdzieś od kilku sezonów Roma jest tym szóstym, siódmym zespołem. No trudno się oszukiwać, można zakłamywać rzeczywistość i nie wydaje mi się, tutaj wspomniałeś wcześniej, żeby takie przyjście Antonio Conte to odmieniło drastycznie, a bałbym się większego chaosu, no bo znamy też charakter jednak Antonio Conte i to, jakie zgliszcza po prostu po sobie zostawiał, czy w Chelsea, czy w Interze. Nie chciałbym tego szczerze. Więc nie byłby to trop, którym bym chciał podążać.
Jeśli dobrze teraz patrzę, to do tej pory bezpośrednich pojedynków właśnie o tym, co mówiłeś, z czołówką, z Lazio graliśmy 4 razy, no tak, to by się zgadzało, bo 2 sezony za nami, 3 razy w łeb i tylko jedna wygrana, nie, także...
I zwycięstwo po pięknych bramkach, tak, Pellegrini z rzutu wolnego
i 2 razy Abraham.
No także mało jest takich meczów po prostu, które będziemy, mam wrażenie, wspominać, jeżeli chodzi o José Mourinho ligowych, no, to będziemy wspominać to zwycięstwo wysokie z Empoli, tak, no ale to... To patrzę teraz na tabelę i Roma ma 20 bramek w 9 kolejkach, no ale trzeba pamiętać, że 7 to jest jednego spotkania. Także no, ta ofensywa też mogłaby być lepsza. Ona jest lepsza, bo przyszedł Romelu Lukaku. Też zakładamy, że przyszedł jednak tylko na sezon. No chyba nikt w Rzymie o zdrowych zmysłach nie wpłaci klauzuli za ponad 30-letniego zawodnika w przyszłym sezonie. Mam wrażenie po prostu, że cały czas jest takie poczucie tymczasowości i trochę takie, co ma być, to będzie. Byle jak, ale dostajmy się do tej Ligi Mistrzów. No być może, jeżeli wtedy się rzeczywiście by to udało, to jakieś zmiany by nastąpiły, no ale no bez tego cały czas trudno wierzyć, żeby ta Roma doskoczyła do czołówki, żeby wróciły te czasy, które przecież doskonale obaj pamiętamy, kiedy była regularna walka o mistrzostwo Włoch, kiedy Roma praktycznie była drugą siłą ligi, tak? Czy za Interem, czy za potem Juventusem. I ta walka o mistrzostwo, jeżeli ktoś w ogóle rzucał tym zespołom rękawice, oczywiście za każdym razem no, musiał uznawać wyższość.
To albo Roma, albo Napoli.
Tak, to albo Roma, albo Napoli, ale generalnie to Roma była zazwyczaj tym wicemistrzem, no. I pamiętamy wiele sezonów po prostu, kiedy no, była po prostu drugą siłą ligi, a teraz...
Tylko to wiesz, też było wykorzystywanie... To też było wykorzystywanie słabości rywali poniekąd, nie? Bo kryzysy czy w Milanie...
To była słaba lata Milanu chociażby, ale to też trzeba umieć wykorzystać. A teraz no inni wykorzystują tę słabość Romy, nie oszukujmy się. Trudno się zrobiło trochę, nie? Jak na to, że 4 zwycięstwa z rzędu, to smutno trochę.
No ale... Mamy świadomość tego, jaki był styl tych meczów. Mamy świadomość, z jakimi rywalami graliśmy. No mówmy się, że połowa ligi jest w stanie wrzucić 4 Cagliari. No tak czy nie? No to jest tragiczny Beniaminek. Frosinone przepchane. Przepchana Monza właśnie teraz.
Co... Myślę, że ponad połowa ligi nie dostałaby 4 od Genoi.
No, to swoją drogą. Ale właśnie to jest paradoks, że w każdym sezonie pod Mourinho Roma miała jeden taki mecz. Na początku sezonu, na początku każdego sezonu tak się zdarzało, jeden mecz i potem już się tak nie działo. W pierwszym sezonie była 6 od Bodo, tam pojechaliśmy za koło podbiegunowe rezerwami, jakieś Diawary, Carlesy Perezy, Villary i Reynoldsy. Okej. Zdarzyła się 6. W kolejnym sezonie była 4 od Udinese.
Tak.
I tam był koncert Patricio i Karsdorpa. No i teraz właśnie ta Genoa, nie? Także najgorsze już za nami.
Jednocześnie pamiętajmy, że jeżeli uda się być może zapunktować z Interem, jeżeli być może Lazio nie zapunktuje, no to do derbów będziemy przystępować z pozycji wyższej od Lazio. To też warto nadmienić, bo w tym momencie jesteśmy właśnie nad derbowym rywalem. No tak. To takie szukanie właśnie pozytywów na siłę, mam wrażenie.
Trochę tak, no zdecydowanie. No i co, może powiemy sobie teraz właśnie bardziej indywidualnie, jak widzimy ten sezon, tak mi się wydaje. No najlepsi zawodnicy.
Faraon, fajnie, że strzelił, nie?
No zdecydowanie, przecież... kibice Romy mają do niego taką słabość. To jest gość, który dla neutralnego kibica może się kojarzyć bardziej z Milanem, bo on to wejście do ligi miał fantastyczne, no ale on już jednak długo u nas siedzi, była ta przerwa na Chiny, wiadomo, ale wrócił i rzeczywiście fajnie, że wrócił. No i mam wrażenie...
To jest bardziej giallorossa niż Roma, niż milanista, nie oszukujmy.
Tak, zdecydowanie. No i mam wrażenie, że właśnie jak gdzieś jest ciężko, zawsze jak gdzieś jest jakiś problem, to on wchodzi i po prostu pomaga, daje to, czego ktoś inny by nie dał. No jest świetnym piłkarzem, o czym też świadczy zaufanie Spallettiego, tak? Bo bez powodu go do kadry nie dowołał. No oczywiście tam wypadło kilka nazwisk, no ale mimo wszystko, no El Shaarawy to jest gość, który da ci określoną jakość, czy nawet go musiałeś rzucić na wahadło, bo były takie sytuacje, takie momenty i on też z tego wahadła potrafił strzelać bramki, także no warto mieć takiego piłkarza i na pewno mogę go określić jako ikoną Romy. Legenda to by była przesada, ale ikoną Romy dla mnie jest zdecydowanie.
Mówimy o gościu, który ma prawie 100 bramek, jeżeli chodzi o punkty kanadyjskie, tak? 59 goli, 32 asysty. Ma to swój wymiar i fajnie, że przedłużył kontrakt, fajnie teraz, że strzelił, no też w świetle tych wydarzeń, które ostatnio miały miejsce, to też pewnie sobie do tego zaraz przejdziemy. No cieszy się po prostu buzia, jak widzi się tego zawodnika grającego i grającego zazwyczaj dobrze, bo mam wrażenie, że jeżeli są piłkarze w Romie, którzy nie zejdą poniżej jakiegoś pewnego poziomu, no to jest to Stefan El Shaarawy.
No tak, zdecydowanie. Właśnie sobie jeszcze po ostatnim meczu sprawdziłem i on w tym momencie jest na 18 miejscu w całej historii Romy w klasyfikacji strzelców, także jest to naprawdę dobra lokata.
Oby tak dalej.
No i co? Do sprawy korony już przechodzimy?
Wypadałoby, zwłaszcza, że obaj zawodnicy, którzy byli niesłusznie, jak widać, oskarżeni przez Fabrizio Corone, brali udział w tej akcji bramkowej. Też takie fajne było ujęcie, wrzucałem na Twittera, jak po bramce El Shaarawy'ego i Stefan El Shaarawy i Nikola Zalewski przybiegli do siebie, przytulili się. Myślę, że dla nich też taki ważny moment. No i odbicie się jednak, bo i u jednego, i u drugiego początek tego sezonu nie był łatwy. A teraz jeszcze dodatkowo doszły te sprawy pozaboiskowe.
No ale cała ta otoczka tej sytuacji jest skrajnie obrzydliwa. Jakaś nagroda finansowa 20 tysięcy euro, tak, za ujawnienie nazwiska wymyślone.
Właśnie, że pamiętajmy, że poprzednie nazwiska ujawniane przez Koronę, no
się sprawdzały.
No i to też można powiedzieć, my się już obaj też uderzyliśmy w pierś, można powiedzieć, posypaliśmy głowę popiołem, bo jednak człowiek no, uwierzył po prostu w te doniesienia.
Potraktowaliśmy go jako rzeczywiście realne źródło, takie doinformowane.
Nie się wcześniej też całe to budowanie napięcia. Ja się na tym złapałem, tak? Wrzucenie zdjęcia, informacja, że będzie ujawnione kolejne nazwisko, piłkarz Romy. Wrzucenie zdjęcia, no skoro wiadomo, że piłkarz Romy, no to gdzieś też udaje nam się rozpoznać, że to zamazane zdjęcie, które było wrzucone na Instagrama, to jest zdjęcie Nikoli Zalewskiego. Szukanie tropów, czy to jest prawda, czy nie, no gdzieś każdy liczył, że to nie będzie prawda, tak, że to być może przypadkowo to zdjęcie zostało wybrane przez Koronę, tymczasem później ujawnienie, no szok, gdzieś niedowierzanie, a później jak zostało to ujawnione, czy gdzieś zostało powiedziane, że tak jak powiedziałeś, no nagroda finansowa, czy jakaś bonifikata finansowa dlatego Korony, się po prostu za ujawnienie tego nazwiska, tak, no skrajnie po prostu obrzydliwa sytuacja i też można się cieszyć, że to nie wpłynęło w ostatnich tygodniach, no i na Nikolę i na El Shaarawy'ego, obaj zareagowali dobrze, Nikola jeszcze w reprezentacji młodzieżowej tutaj też miał udział jednak przy bramce, dośrodkowanie, nieważne, że przyciągnięte, że Christensen musiał tę piłkę zgrać, ale udział w bramce miał, El Shaarawy też strzelił. Więc no oby po prostu też tak dalej, oby obaj zawodnicy po prostu no, udowodnili swoją jakość, bo no, znaleźli się w trudnej sytuacji, no zostali po prostu no, oskarżeni bezpodstawnie, tak, przez Fabrizio Corone.
A też tak przymykając oko na tym konturze można było rozpoznać Zalewskiego po loczkach. Patrzymy na mecz młodzieżówki, loczki ścięte, włosy już normalne i od razu zaczął grać po tym.
No. Myślę, że to nie jest tajemnica. Obaj kibicujemy mu jeszcze od Primavery i bardzo byśmy chcieli, żeby to był zawodnik, który będzie w przyszłości kluczową postacią Romy. Niech gra w tej Romie przez całą karierę, niech będzie jej bandierą. No i po prostu.
Ale nie przez zasiedzenie, bo już ta.
Farmazoniarzy w mediach jak korona.
Byle nie bandierą przez zasiedzenie, bo już kilku takich kandydatów było i raczej to nie było fajne.
No tak, ale generalnie no fajnie mieć po prostu Polaka, który gra w ulubionym czy w, no generalnie w dużym klubie, tak na skalę Europy też. Tak więc tyle chyba o tej sprawie, która gdzieś też no, zajmowała niestety nas przez przerwę reprezentacyjną. Ale miejmy nadzieję, że to też jest już, to też już jest za nami. I też za zawodnikami Romy, no bo gdzieś to też myślę, że mogło się odbić na Romie. Na szczęście się nie odbiło. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o te kwestie.
No też widzieliśmy obrazek El Sharawiego już po meczu, podczas Grazie Roma puszczonego na stadionie, łzy w jego oczach, także on nawet udzielił takiego wywiadu, gdzie powiedział, że teraz mi wypadło z głowy, ale że piłka jest dla niego ważna, jak mógłbym obstawiać, coś w tym rodzaju, więc naprawdę on jest takim gościem, którego nie da się nie lubić, nawet bez względu na podziały klubowe. Myślę, że są tacy zawodnicy i on jest właśnie jednym z nich.
No zdecydowanie, myślę, że takie określenie pozytywna postać we włoskiej piłce, to mógłby on przyjść od razu na myśl.
Na jakich pozycjach twoim zdaniem Roma potrzebuje wzmocnień na już? Najbardziej.
Na bramce na pewno, bo okej, teraz dobry mecz Rui'ego Patricio, ale nie mam przekonania, że w dłuższej perspektywie, no mówimy jednak też o gościu, który jest wiekowy.
Rok do końca kontraktu.
I rok do końca kontraktu, dokładnie. Ja bardzo żałuję, że nie udało się wyciągnąć Guillermo Vicario, który broni teraz Tottenhamie i broni świetnie. Wczoraj rzuciłem taką tezę i zapytam cię, co o niej sądzisz, że może zawodnik, przeciwko któremu wczoraj się Roma mierzyła, więc Di Gregorio z Moncy byłby ciekawym wzmocnieniem, jeżeli chodzi o obsadę bramki. No i wydaje mi się, że właśnie bramka. To jest klucz, no bo bez dobrego bramkarza nie pójdziesz też dalej.
Di Gregorio, jak spojrzysz sobie statystyki, to wielu jest albo w czołówce, albo na wysokich miejscach. Ma na przykład największy procent udanych interwencji i to jest 84,6.
No. Połowę meczów w tym sezonie na zero z tyłu.
I też największa jakby liczba bramek, przed jaką uchronił Monce, jest taki przelicznik. Oczekiwane goli rywali i tu wychodzi na plus 3,3. Drugi Pietro Terracciano ma raptem 1,2, także ponad dwie bramki przewagi ma nad nim. No na pewno jest jednym z wygranych w początku sezonu, no ale też to jest pytanie. Nie tacy się już w Rzymie palili? No i czy nie potrzebujesz kogoś doświadczonego właśnie?
Ja uważam, że nie można tego mierzyć na pewno miarą Olsena i miarą Paulo Peza, czyli zawodników, którzy przychodzili na bramkę spoza ligi włoskiej. Di Gregorio ligę zna, jest Włochem, to też na pewno jest przydatne, bo przy rejestracji wiemy, że jednak, tak jak mówią w Anglii, homegrown, czyli zawodnik, który jest wyszkolony i wychowany w danym kraju, jest przydatny. Ja uważam, że no, warto byłoby dać szansę. Od niepamiętnych czasów praktycznie w Romie nie było włoskiego bramkarza. No, nie wiem, Gianluca Curci to były te czasy, początek XXI wieku. No.
O Jezus,
De Sanctis, Mirantel. No, Mirantel też nie był jedynką de facto, więc no, ja bym dał szansę. Jeżeli tylko byłaby możliwość w rozsądnych pieniądzach, to dlaczego by nie?
No właśnie, bo też nawet jakby Patricio teraz zagrał 3-4 dobre mecze, to żeby to nie była czasem gra na nową umowę z jego strony, bo jednak za dużo miał tych momentów. Ja pamiętam, wiesz co, taki mecz z Atalantą. Piłka była zagrana, dosłownie leciała, turlała się w pole karne.
To jest chyba gol z Calviniego.
Nie. Czy kup Minersa? Na wyjeździe w każdym razie z Atalantą. Co Roma goniła, Patricio wypluł pod nogi rywala kompletnie niegroźną piłkę. No i brama, nie? To jest do odwinięcia tam na YouTubie. Nie pamiętam dokładnie, który to był mecz, ale mam kilka takich stóp klatek z jego nieudanych zagrań. No a za mało jest tych pozytywnych momentów. No na pewno takim jednym jest już tam legendarny strzał Malassi w finale Ligi Konferencji Europy, gdzie tam sparował na słupek strzał, no i też dzięki temu wygraliśmy, no ale kurde, on nie miał zbyt wielu dobrych meczów w ostatnim czasie. No przed Moncą, jakbyśmy mieli poszukać, to co? Juventus? No tylko, że to było w marcu.
No mało jest takich dobrych meczów niestety. No, nie będziemy mieli wielu takich spotkań, mam wrażenie, z tego ostatniego okresu Rio Patricio, o których byśmy powiedzieli, wow, no zrobił coś ekstra, tak? I gdzieś też dał tę pewność siebie. No nie daje tej pewności siebie na dłuższą metę ostatnio.
No i poza bramką pewnie też wahadło, no ale tam coś wymyślić, tam sprowadzić kogoś, żeby to zadziałało, to naprawdę jest wyższa szkoła jazdy dla tego Pinto, jak już powiedzieliśmy.
No dlatego myślę, że trzeba poczekać i po prostu no, zobaczyć, co wymyśli właśnie Thiago Pinto.
A inne pozycje, czy nie?
Jakby się udało z bramką i z prawym wahadłem, to już myślę, że byłoby ok. Cały czas napastnik, no bo Abraham nie wiadomo w jakiej będzie formie. Lukaku raczej nie zostanie. Azmu też jest wypożyczony, więc to są chyba takie trzy kluczowe, mi się wydaje, pozycje. Bramka, prawe wahadło i środek ataku.
Też wydaje mi się, że z braku Laku Thiago Pinto może znowu czekać do końcówki Mercato. Jeżeli Lukaku znowu nie będzie miał jakichś dobrych opcji, to kolejne wypożyczenie. Może tak się to skończy czasem, bo tam klauzula wynosi chyba 37 milionów euro, także za 30-letniego napastnika to nie ma szans po prostu. Nie na nasz budżet, no i też tak realnie, jeśli nie da się z piłkarza zarobić, no to też ciężej w niego inwestować. A też tak wrócę do naszej wyprawy na Olimpico w maju, gdzie właśnie Roma grała z Interem i wtedy Lukaku zrobił na nas przeogromne wrażenie, jak był naszym rywalem.
No przepotężnie wyglądał wtedy i myślę, że nawet byśmy nie pomyśleli, że to będzie zawodnik, który w tym sezonie będzie reprezentować Romę. No i reprezentować ją, co by nie mówić, bardzo udanie, no bo no dał jakoś od razu, tak? Dał jakoś od razu, dał bramki od razu. No nie można narzekać na niego na pewno.
Tak sobie teraz myślę, bo Tammy Abraham w pierwszym sezonie ustawił rekord jakby debiutancki w liczbie strzelonych goli właśnie w jednym sezonie, tylko nie pamiętam, ile on miał. Właśnie to sobie szybko sprawdzam. Wydaje mi się, że coś koło 27. Tak, dokładnie 27 trafień w pierwszym sezonie i myślę, że to jest w zasięgu Lukaku jeszcze, jakbyśmy daleko doszli w Europie.
No kluczem byłaby Liga. Tutaj mi się wydaje, że w Lidze byłoby super, jakby pobił Abrahama. Abraham miał 17 wtedy bramek w Lidze. Jakby się udało Lukaku dojechać do 20, byłoby pięknie. I wtedy można pomyśleć rzeczywiście o czymś więcej niż to szóste miejsce. No, ale cały czas patrzę jednak na to wszystko przez pryzmat osiągnięć drużynowych, a nie indywidualnych, tak bym powiedział.
A też w rozegraniu akcji widać po prostu, ktokolwiek rzuci mu piłkę i on potrafi ją przyjąć, opanować. Czegoś takiego brakowało od czasów Dzeko, ja mam wrażenie. Bo Dzeko też ci dawał taki komfort. Zagrałeś mu piłkę na główkę, na klatkę, na udo, on ją przyjmował. Czekał, aż pozostali koledzy zdążą podłączyć się do ataku i dopiero potem oddawał. On był bardzo niedoceniany w tym elemencie gry. Teraz Lukaku to daje na jeszcze większą skalę. No i ogromny jest z tego pożytek.
No Lukaku jest takim punktem odniesienia w każdej akcji Romy, bo mam wrażenie, że jak nie wiemy, co z piłką zrobić, to po prostu można zawsze dostarczyć do Lukaku. On, mając jednego, dwóch, trzech, nawet czasami czterech rywali wokół siebie, jest w stanie się przy niej utrzymać, wziąć rywala na plecy, zabrać się z tą piłką. No, w skali Serie A jest to przepiłkarz. Nie poradził sobie może w Chelsea, natomiast praktycznie w każdym klubie, w którym był, radził sobie doskonale. I co by nie mówić, no, jest to piłkarz specyficzny. Można go lubić, można go nie lubić, ale jakości mu nie odmówisz.
A jakbyś miał wybrać top 3 Romy w tym sezonie do tej pory?
Lukaku, Cristante i... No i właśnie. No i tu się pojawia problem.
Ja bym z Spinazzolą chyba uzupełnił. Ostatecznie. Gdzieś tam na czwartym, piątym pewnie Belotti i Dybala, chociaż też przy Dybali trzeba brać pod uwagę, że on miał tak na dobrą sprawę dwa dobre mecze, nie?
No właśnie, ja chciałbym powiedzieć, że więcej wymagam od Dybali i dla mnie okej, dwie bramki, dwie asysty w sześciu meczach, mało trochę, mimo wszystko. Też patrzę na to, z kim on te skalpy liczbowe zdobywał. No, po tym pierwszym sezonie oczekiwania wobec Dybali są bardzo wysokie, bardzo duże. Oczywiście bez jego dwóch asyst nie byłoby pokonania Frosinone, no ale mecz z Genoą bardzo słaby, mecz z Torino słaby, z Hellasem słabo, z Milanem nie grał, z Salernitaną nie grał, teraz nie grał. No mimo wszystko, no nie, trochę więcej wymagał Paulo Dybali, więc Belotti jak najbardziej, najbardziej pozytywnie go ocenił, bo to jest też zawodnik, który nawet jak nie strzela, nie asystuje, to dużo daje, chociażby teraz czerwona kartka na nim, ale od Paulo Dybali wymagam więcej.
No w przypadku Belottiego chyba już druga czerwona kartka, bo z tego co kojarzę, właśnie w meczu z Elasem też na nim była zrobiona ta czerwona kartka, tam Isaac Hien bodaj faulował go właśnie na czerwoną kartkę.
Mogę sprawdzić, szczerze.
Tak myślę.
Ale chyba tak, bo pamiętam na przykład też w poprzednim sezonie mecz chyba z HJK Helsinki i na nim też była czerwona kartka w pierwszej połowie w meczu domowym, więc to jest taki zawodnik, który też potrafi właśnie w ten sposób pomóc zespołowi, że no gdzieś wyjdzie na czystą pozycję, znajdzie się w dobrym miejscu, zmusi rywala do popełnienia błędu, bo przecież faul jest błędem i też uzyska jakąś przewagę dla zespołu, więc na pewno to też warto docenić, jeżeli chodzi o Andrea Belottiego. No i przecież też wejście w meczu z Empoli. Dwie asysty albo trzy?
Chyba dwie, tak. No.
Chyba wtedy zrobił. No nie mówię o bramkach, bo bramki w końcu też zaczęły
w końcu
spadać.
Strzela,
8 meczów, 3 gole, 2 asysty w lidze. Dwie bramki też w lidze Europy, więc 5 goli, 2 asysty w 10 meczach. Dla mnie bardzo dobry.
I też wracając do tego naszego wyjazdu na Olimpico, można było poczuć, jakim szacunkiem jest darzony Belotti, mimo że to był jego pierwszy sezon, że mu totalnie nie żarło. On skończył sezon bez gola w lidze. A mimo to kibice naprawdę dawali mu mega doping. No i też pamiętamy, że on w tym meczu do 75 minuty grał bodaj ze złamanym żebrem na tej zasadzie, także to jest terminator.
Czy my zrozumieliśmy wtedy tak naprawdę, dlaczego wokół Olimpico mamy dużo szalików Dybali, Pellegriniego, Zalewskiego, Abrahama, ale też Belottiego. Belottiego, który nie strzela, ale jest kochany przez tych ludzi. Było widać, że każda akcja, w każdym pójściu po piłkę, no po prostu facet daje 100% z siebie. Kibice lubią takich piłkarzy, kochają takich piłkarzy wręcz i na pewno też to, że on z nami został, że ten kontrakt się przedłużył, mimo tego, że po prostu grał słabiej. No i teraz to, że odpalił, no to jest coś wspaniałego. Ma przed sobą jeszcze 2 lata kontraktu, ten sezon i następny. No i mam nadzieję, że jeżeli tylko zdrowie pozwoli i forma, to, że będzie kontynuować grę w Romie, no nie wiem, czy do końca kariery, czy nie będzie chciał wrócić do swoich macierzystych stron, ale byłoby bardzo fajnie, jakby tutaj w Romie też budował swoją historię, bo no to jest po prostu jeden z takich piłkarzy, których też trudno nie lubić po prostu.
No i też biorąc pod uwagę problemy reprezentacji Włoch na pozycji numer 9, nie można wykluczyć powrotu, jeśli taka forma będzie się utrzymywała.
No, mówimy o mistrzu Europy, tak? Nie strzelił co prawda bramki w finale z rzutu karnego, zmarnował rzut karny, ale szacunek się należy, jak najbardziej.
Jaki wynik punktowy w najbliższym czasie Romy by cię zadowolił? Najbliższe mecze, seria, Liga Europy wyłączamy poza nawias. Powiedzmy 5 najbliższych...
Zależy co masz na myśli mówiąc najbliższe mecze. Ile tych meczów?
5. Inter, Lecce, Lazio, Udinese, Sassuolo.
No powiedziałbym, że 9 jest mam takim... No...
Minimum. A czy będzie?
9 trzeba zrobić. Ja myślę, że zrobimy 10. Mam taką jakąś czutkę, że te 3 mecze wygramy. Obędzie się bez wpadki. To nie jest w przypadku Romy normalne. Wiemy o tym doskonale. I też mam wrażenie, że uda się któryś z tych meczów dużych, czyli czy to derby, czy mecz z Interem zremisować. Ja to już powiedziałem tobie wczoraj chyba i zresztą nie tylko tobie. Ja mam czutkę, że Roma meczu z Interem nie przegra. Tak mi się wydaje, że wszystko się układa oczywiście po to, że ten Inter nas rozjedzie, że jest w świetnej formie, 24 gole strzelone, 5 tylko straconych, 7 meczów wygranych na 9, no ale była wpadka z Sassuolo, jeżeli chodzi o Inter. Jest też jeden remis, więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że ten Inter jest nie do ugryzienia, że da się mu zagrozić. Chciałbym, żeby to był taki mecz, w którym Roma pokaże taki pazur, jaki pokazała chociażby w poprzednim sezonie, zdaje mi się, w meczu z Napoli, gdzie też bardzo długo utrzymywał się remis, no i później niestety chyba Raspadori strzelił na 2-1.
Cały dwumecz był zacięty, i wyjazdowy, i domowy.
Dokładnie. Ale chciałbym, żeby po prostu tym razem udało się bez tej bramki drugiej dla rywali takie 1-1 w tym meczu. No, potrzebny jest taki mecz też, w którym po prostu Roma pokaże, że jest w stanie rywalizować z czołówką. Ja nie wymagam, żeby tutaj wygrywać każdy mecz, bo to jest po prostu niemożliwe w obecnym kształcie też zespołu i też przy tym, że ta liga jednak ma zespoły lepsze. Ale no nie oszukujmy się, że na dystansie jednego meczu no zdarzyć może się wszystko, więc ja uważam, że w najbliższych 5 kolejkach to będzie 10 punktów. Bardzo optymistycznie. Nie chciałbym się pomylić w tym wypadku.
No jakbyśmy zeszli do liczby 6 czy 7, to już będzie tragedia. To tak jeszcze chyba pomału kończąc, zapytam cię, na ile oceniasz możliwość, że José Mourinho nie skończy tego roku kalendarzowego na ławce Romy? Czy w ogóle bierzesz to pod uwagę?
Ten rok kalendarzowy wydaje mi się, że skończy, że kupił sobie też trochę czasu tymi zwycięstwami teraz.
Bo pamiętasz, co się działo po meczu z Genoą, gdy pojawiły się informacje, że Fredkinowie już byli gotowi go zwolnić, tylko Thiago Pinto powiedział: dajcie ostatnią szansę Mourinho. I tylko dlatego on tu nadal jest.
Ta szansa została dana, no i możemy mówić, że tu była po drodze ta Liga Europy, że były zespoły, jakie były, ale no na końcu gdzieś te mecze zostały wygrane i prawda jest taka, że jeżeli uda się wygrać ze Slavią Praga, to wierzę w to bardzo głęboko i w ogóle nie zakładam innej opcji. No jest mecz w Rzymie i tak jak powiedziałeś, Liga Europy jest po to, żeby po prostu wygrać grupę, nie grać tego pierwszego dwumeczu na wiosnę, mieć trochę więcej czasu na odpoczynek i jeżeli uda się nie przegrać z Interem, no to za Romą będzie październik bez porażki. To będzie 6 meczów bez porażki, tak więc tego bym życzył sobie, tobie, wszystkim romanistom. Pytanie, czy José Mourinho dokończy sezon jako trener Romy, czy rok kalendarzowy. Dokończy. Nie byłbym przekonany, że dokończy sezon. A dlaczego? Dlatego, że spoglądamy na terminarz właśnie pod koniec roku. 23 grudnia Napoli, 30 grudnia Juventus, 7 grudnia Atalanta, potem jest Puchar Włoch i potem jest Milan. Więc w przeciągu tego okresu od Bożego Narodzenia do połowy stycznia Roma zagra 4 mecze ligowe z zespołami no, z tej szeroko pojętej czołówki.
Igrzyska śmierci.
I wyjazd do Salerno, więc wydaje mi się, że to może być taki okres, który też zdecyduje, jeżeli tam będzie bardzo źle i Roma na przykład będzie poza miejscem pucharowym, nie wiem, 8., 9. miejscu. Jeżeli nie chciałbym tego bardzo, jeżeli odpadnie z Pucharu Włoch, to wtedy nie wykluczam tej zmiany. Ale bardzo bym tego nie chciał. Jeżeli już nowy trener miałby tutaj przyjść, to niech przyjdzie po sezonie. Niech to będzie człowiek odpowiednio wybrany, a nie przypadkowy strażak, który po prostu ma chaotycznie ratować sezon, bo to do niczego nie będzie prowadziło. Natomiast moim zdaniem Mourinho dokończy 2023 rok w roli trenera Romy. Tak mi się wydaje.
No też mi się wydaje, że tu nie będzie jednak mimo wszystko...
Jest za dużo takich meczów jeszcze, w których ta Roma wygra, no bo ja sobie nie wyobrażam, że nie pokonamy Lecce u siebie, że nie pokonamy Slavii, że nie wygramy z Szerifem u siebie.
Ja już te mecze widziałem.
No nie wiem, nawet ten mecz z Udinese, no gdzieś to Udinese jest taką zmorą, zwłaszcza Milanu, ale mam wrażenie, że bardziej u siebie jednak niż na wyjeździe. Będą też, wydaje mi się, że mecze, w których Roma oczywiście nie wygra, no gdzieś przeraża mnie trochę wyjazd na Sassuolo 3 grudnia. On też się nigdy z nimi dobrze nie gra. Mecz z Bolonią też mi śmierdzi totalnymi manczerniami i oczywiście spotkaniem życia z Korupskiego. Ale no gdzieś, no nie wiem, bo człowiek stara się szukać pozytywnych aspektów, jakichś takich nadziei po prostu, no bo no ile może być beznadziejnie? No nie oszukujmy się, Marcin.
No tak. A też, żeby tą beznadzieję... No.
Dokończy, czy nie?
Tak, tak, no nie może być tu aż tak chaotycznych ruchów, wydaje mi się jednak, bo to by oznaczało, że naprawdę te wyniki zawaliły się całkowicie.
No teraz jest siódme miejsce i strata do czwartej Fiorentiny, która teraz w momencie nagrywania tego podcastu gra swój mecz z Empoli, który jest w strefie spadkowej, więc pewnie wygra. Zakładając, że wygra, będzie 6 punktów do Fiorentiny, do Juventusu. Dystans 2 meczów, no ale mamy 3 punkty straty do Napoli, mamy 2 punkty do Atalanty. Ja wiem, że to są zespoły, które też mają teraz swoje problemy, ale no mimo wszystko, no mogło być jeszcze gorzej, nie oszukujmy się.
No zdecydowanie mogło, a też tak odnośnie tej fazy grupowej Ligi Europy, bo ją lekceważymy ogólnie, czwartki na etapie fazy grupowej z perspektywy kibiców Romy, to nie jest przyjemna rzecz, bo jakieś...
Polskich kibiców Romy, gdzie, no okej, ty jesteś też dodatkowo kibicem Lecha, więc masz trochę mniej zajęć w te czwartki, to taka delikatna szpileczka, no ale pewnie też śledzisz Legię Iraków i tak, gdzieś człowiek jest rozdarty, no bo chciałby śledzić polskie zespoły w europejskich pucharach, a jeszcze jest Roma, którą też kocha przecież i chce ją oglądać. To jest bardzo niewdzięczne takie, no mi jeszcze odszedł Manchester United, na szczęście gra w tym sezonie, znaczy na szczęście, dla kogo na szczęście, dlatego na szczęście, dla rywali zwłaszcza w Lidze Mistrzów, więc ten slot mi się zwolnił, ale no nie oszukujmy się, ta Liga Europy największe emocje wzbudza dopiero od fazy pucharowej, jeżeli chodzi o te większe marki, a do takich przecież Roma tutaj się zalicza, po prostu chciałoby się, żeby no, wyjść bez szwanku z tej grupy. Takie mam wrażenie. Mam wrażenie, że to jest główny cel po prostu, jeżeli gra się już w tej Lidze Europy, to wygraj tą grupę i miej spokój od 2 dodatkowych meczów na wiosnę.
A właśnie...
Wiemy, że ten drugi zespół gra ze spadkowiczem tak, z Ligi Mistrzów.
Tak, no właśnie. A też tak sobie przypomnimy ostatnie sezony, jakby to zawsze w każdej grupie była jakaś wywrotka, bo czy sobie przypomnisz wyjazd na Ludogorec, to tam było w łeb. To jest niedopuszczalne, żeby Roma przegrała na Ludogorcu. Ciężary w Helsinkach.
Nie było przecież jakoś łatwo, tak? No, były męczarnie na wyjeździe.
Ciężary w Helsinkach, kompromitacja z Bodo. Było tych meczów takich niewytłumaczalnych naprawdę sporo. Także miejmy już tę grupę za sobą i zacznijmy poważne granie w Europie. Na tyle, na ile się da.
Wypadałoby, tak bym powiedział i myślę, że to jest takie przesłanie na tę fazę grupową. Teraz mecze ze Slavią Praga, więc teoretycznie chyba w najsilniejszym zespołem w naszej grupie, no ale no nie oszukujmy się, jak spojrzysz na tą grupę, to ty powiedziałeś 15-16 punktów, no ja uważam, że 18 powinno być obowiązkiem.
Ale nie będzie.
Jak Roma. Ale wiemy, że gdzieś się poślizgniemy po prostu, no człowiek za długo żyje, za bardzo zna ten klub też, żeby no nie zakładać jakieś po prostu, tak jak powiedziałeś ładnie, wywrotki. W przednim sezonie, tak jak powiedziałeś, no, zdarzały się też w ogóle, co sezon praktycznie mam wrażenie, że zdarza się Romie taka spektakularna też wywrotka w europejskich pucharach, jeżeli chodzi o fazę grupową. Oby teraz tego nie było. No.
Zresztą to tak teraz sobie patrzę, umówmy się, że w Tiraspolu też były męczarnie.
No to samo powiedziałem, no, gdyby nie czerwona kartka.
A teraz patrzę...
Pierwsza bramka to była taka, pamiętam, bo to był samobój w ogóle.
Tak, tak.
Po dośrodkowaniu Paredesa z rzutu wolnego. Chyba później Lukaku strzelił w drugiej połowie, ale męczarnie niemiłosierne. To już przywoływałeś ten Ludogorec. W ogóle sam fakt, że Roma musiała też drżeć o wyjście z grupy w poprzednim sezonie tak naprawdę. Tak. I gdyby nie dobry mecz, bardzo dobry mecz Nicolo Zaniolo w tym meczu drugim z Ludogorcem, przecież tam też Roma przegrywała po pierwszej połowie i Pellegrini dwie bramki z rzutów karnych, chyba oba w ogóle wywalczone przez Zaniolo. Mhm. Później bramka Zaniolo. No gdzieś to nie da się po prostu taką suchą stopą do końca przejść przez tą grupę.
I ten sam szeryf, z którym my się męczyliśmy, pojechał do Pragi i dostał 0-6.
Tak, a ten sam Zaniolo, zostając jeszcze w temacie dzisiejszym, jest dzisiaj w Aston Villa i też padło jego nazwisko w kontekście wiadomej afery, więc cały czas to się wszystko tak zazębia.
Ale w ogóle gdyby
tymczasem Fiorentina przegrywa z Empoli, więc jeżeli ten wynik się utrzyma, no to tylko 3 punkty do Fiorentiny i do czwartego Napoli.
Ale gdybyś sobie wrzucił naszą grupę tak czysto teoretycznie do Ligi Konferencji, nie zorientowałbyś się, nie ma szans.
Absolutnie, no to słuchaj.
Zresztą zobacz sobie grupę Legii.
Zacierają się te różnice, no w Lidze Konferencji chociażby właśnie grupa Legii jest silniejsza.
No, więc losowanie na pewno było po naszej stronie, no i też tak od siebie trochę żałuję, bo dzisiaj właśnie nagrywamy w poniedziałek, miała ruszyć otwarta sprzedaż biletów na mecz Slavia Roma, no ale wszystkie rozeszły się w sprzedaży zamkniętej, także jeśli ktoś z Was też planował wybrać się do pięknej Pragi, to jedynie pod stadion na dobrą sprawę, bo wejściówek już nie ma. Też ten stadion Slavii liczy zaledwie 20 tysięcy miejsc, więc na wiele nie można się było nastawiać, a też pisałem z jednym z ekspertów od czeskiej piłki i mówił, że na Slavię jest w Czechach duży boom, zresztą na Spartę lokalnego rywala tak samo.
No to co, chyba powoli będziemy kończyć. Tak patrzę, rozmawiamy już prawie godzinę, więc i tak więcej takiej efektywnej, mam wrażenie, Romy w Romie niż w tym ostatnim meczu ligowym.
Myślę, że w całym sezonie by się tylu minut...
wrażenia, że tak szczerze, ktoś byłby kibicem takim neutralnym, nie da się tego oglądać. Nie da się tych meczów oglądać i cieszę po prostu to, że teraz są te zwycięstwa, ale takiej nadziei na lepsze jutro, no trudno odszukiwać.
A muriniści tak czy siak powiedzą, że o styl to chodzi w skokach narciarskich albo w łyżwarstwie figurowym.
Ale mają rację.
Mają rację.
Rację ma ten, kto wygrywa, tak? Kto ma wynik. No okay. Ta Roma miała rację jeszcze co najmniej przez kilka meczów, chociaż człowiek patrzy w terminarz i boi się tego Interu, chociaż ja podtrzymuję, Roma tego meczu nie przegra.
No i tak, będziemy mądrzejsi za kilkanaście tygodni, za kilka miesięcy. Będziemy wiedzieć, w jakiej sytuacji jest. Jest Roma, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, to zrobimy sobie dogrywkę, myślę, w okolicy stycznia, lutego. Właśnie może po tych igrzyskach śmierci, po tych czterech meczach z rzędu ligowych z czołówką. Wtedy będziemy wiedzieć bardzo dużo i będziemy mogli się odnieść do tego, jak traktować ten sezon, czy już jest spisany na straty, czy też nie.
Tak, bo się trzymajmy, że nie będzie skazany na straty.
No i to by było wszystko w takim razie. Wróciliśmy po ponad rocznej przerwie. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście przez tę niespełna godzinę. Byli z Wami Marcin Ostrowski
i Filip Macuda.
Dzięki, ciao.